W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
W Wielkim Poście Pan zachęca każdego z nas do nawrócenia, powiedział w Watykanie ojciec święty Franciszek.
W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do przypowieści o drzewie figowym, które nie wydało owoców. Jest to symbol, jak mówił ojciec święty, obojętnej i nie wydającej owoców ludzkości.
Jednocześnie ta sama przypowieść ukazuje nam Boże miłosierdzie, które daje nam czas na nawrócenie. Czas ten nie jest jednak nieograniczony, wskazał papież Franciszek.
Pomimo bezpłodności, która czasami naznacza nasze życie, Bóg jest cierpliwy i oferuje nam możliwość przemiany oraz czynienia postępów na drodze dobra. Ale wybłagane i udzielone odroczenie w oczekiwaniu, aż drzewo w końcu wyda owoce, wskazuje również na pilność nawrócenia. Ogrodnik bowiem mówi właścicielowi: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Możliwość nawrócenia nie jest nieograniczona, dlatego trzeba ją podjąć natychmiast, inaczej przepadnie na zawsze.
Ojciec Święty przestrzegł, by nie usprawiedliwiać lenistwa duchowego, zachęcił też do umacniania naszych starań i niezwłocznie ze szczerością serca odpowiedzieć na Boże miłosierdzie. Okazją do tego jest Wielki Post, mówił.
W czasie Wielkiego Postu Pan zachęca nas do nawrócenia. Każdy z nas musi poczuć się wezwany tym głosem, poprawiając coś w swoim życiu, w swoim sposobie myślenia, działania, przeżywania relacji z innymi. Jednocześnie musimy naśladować cierpliwość Pana Boga, który ufa, że wszyscy są zdolni, aby powstać i podjąć pielgrzymowanie na nowo.
Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem możecie Państwo zobaczyć w całości na www.radiomaryja.pl.
Niedziela była w kościele obchodzona jako Dzień Pamięci i Modlitwy za misjonarzy, świadków wiary i męczenników.
Po raz pierwszy dzień ten został zaproponowany w 1993 roku przez Młodzieżowy Ruch Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech na pamiątkę męczeńskiej śmierci biskupa San Salvadoru, świętego Oscara Arnulfo Romero.
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, zwrócił uwagę na męczenników misjonarzy z Polski. Wskazał, że każdy z nas może być misjonarzem w swoim środowisku.
Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, mówił święty Jan Paweł II, a niektórzy za przekazywanie wiary oddali nawet życie. Przykładem tego są nasi franciszkańscy misjonarze w Peru czy Helenka Kmieć. W sposób szczególny módlmy się w intencji wszystkich misjonarzy, aby nie tracili odwagi w głoszeniu Chrystusa. I my sami również możemy w naszym środowisku być misjonarzami, chociaż czasem to może również kosztować.
Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik podkreślił, że także dziś na całym świecie giną misjonarze.
Do obchodzonego w niedzielę Dnia Modlitwy i Pamięci o Misjonarzach Męczennikach nawiązał też ojciec święty Franciszek.
Papież mówił, że obowiązkiem Kościoła jest pamięć o współczesnej kalwarii misjonarzy, którzy giną i są prześladowani z powodu wiary.
W ubiegłym roku na całym świecie zostało zamordowanych 40 misjonarzy, to prawie dwa razy więcej niż w roku 2017. Większość z zamordowanych w ubiegłym roku to księża, 35 osób.
W niedzielę obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Przypada on w rocznicę zamordowania w 1944 roku przez niemieckich żandarmów Józefa i Wiktorii Ulmów, ich dzieci oraz ukrywanych przez tę rodzinę Żydów.
Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystościach w Sadownem na Mazowszu. Tam upamiętniono rodzinę Lubkiewiczów, którą Niemcy zamordowali za niesienie pomocy żydowskim współobywatelom.
W kościele świętego Jana Chrzciciela sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Antoni Dydycz, senior diecezji drohiczyńskiej.
W homilii podkreślił, że bolesne wydarzenia dotyczące rodziny Lubkiewiczów przypominają nie tylko o męczennikach, ale także o mordercach.
Jakże przecież można mordować za to, że ktoś jest Żydem albo Polakiem? Jakże można zabijać za to, że ktoś szuka chleba? Jakże można zabijać kogoś za to, że tym chlebem się dzieli? I to w Europie, i to przez przedstawicieli narodu dumnego z siebie. Ból i wstyd towarzyszą takim wspomnieniom, ale także i niepokój, ale również i trwoga, ale też i apel. Alarm grają, to znaczy, że trzeba powstawać i trzeba z tego się wyzwalać.
Po mszy świętej odbyła się ceremonia odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Premier w swoim wystąpieniu akcentował, że nie tylko rodzina Lubkiewiczów, ale również inni mieszkańcy powiatu węgrowskiego udzielający pomocy Żydom zdali egzamin z człowieczeństwa.
Dodał, że liczne źródła przemawiają za wielką pozytywną rolą Polaków w czasie II wojny światowej.
Przemawiają za tym zarówno źródła, jak i wiedza historyczna, logika faktów tamtych czasów. Bo Żyd, który spotkał Niemca, stawał się martwym Żydem. A Żyd, który spotkał Polaka, miał szansę przeżyć. I wszyscy Żydzi, którzy przeżyli II wojnę światową, w mniejszym lub większym stopniu, przeżyli ją dzięki tym bochenkom chleba, dzięki schronieniu, które udzielali im ich polscy sąsiedzi.
W Warszawie z kolei odsłonięto tablicę i otwarto wystawę poświęcone siostrze zakonnej Matyldzie Getter i jej współpracownikom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które wspólnie z Ireną Sendler ratowały w czasie wojny żydowskie dzieci.
Wydarzenie poprzedziła msza święta w katedrze polowej Wojska Polskiego. Przewodniczył jej i homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego, generał brygady Józef Guzdek.
Polacy podczas II wojny światowej pomagali bezinteresownie Żydom. Ponad 6 tysięcy z nich zostało uhonorowanych przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Jest także wielka rzesza bezimiennych bohaterów, którzy z narażeniem własnego życia i swoich bliskich nieśli pomoc i synom, córkom narodu skazanego na całkowitą zagładę. Wielka szkoda. Popełniliśmy ogromny grzech zaniedbania.
Po mszy świętej odbyła się ceremonia składania wieńców przy grobie nieznanego żołnierza na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Okolicznościowy list prezydenta Andrzeja Dudy odczytał podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski.
Polacy ratujący Żydów są wzorem patriotyzmu i przykładem solidarności, odwagi oraz wierności etosowi wolnej Rzeczypospolitej. Niech pamięć o naszych bohaterskich rodakach będzie dla nas inspiracją do budowania wspólnoty oraz do wytrwałej służby na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasza ojczyzna.
Uroczystości odbyły się również w Markowej, gdzie przed 75 laty Niemcy zamordowali Wiktorię i Józefa Ulmów oraz szóstkę ich dzieci. W trakcie ceremonii wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Hołd Polakom ratującym Żydów oddano też w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu.
W homilii dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, przypomniał m.in. historię powstania w sanktuarium Kaplicy Pamięci Polaków Ratujących Żydów.
I gdy przyszła sprawa, że wyszło, że ten kościół ma powstać i architekt pokazywał, jak to widzi, to ja mówię, to proszę pana, to tu, w tym miejscu, tam miało być taka przestrzeń otwarta. Już nawet wyrysował to wszystko. A mówię, nie, to niech pan zamknie to jakkolwiek. I tam zrobimy nazwiska tych, którzy zginęli ratując Żydów, tych Polaków. Dlaczego? Przecież ci ludzie nie mają często grobów. Kto o nich pamięta? Kto o nich pamięta? A to są nasi rodacy, to są nasi bracia i nasze siostry.
Nieopodal świątyni powstanie też Park Pamięci, w którym znajdą się nazwiska tych, którzy pomogli ratując Żydów. Świadectwa tych heroicznych postaw znajdą się także w powstającym Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II.
Ulicami Warszawy przeszedł w niedzielę pierwszy Narodowy Marsz Życia. Postulaty jego uczestników to m.in. prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To także wsparcie dla naturalnej rodziny oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci.
Wymarsz poprzedziła msza święta w kościele świętej Anny na krakowskim przedmieściu. Przed wyruszeniem odśpiewano hymn narodowy. List do uczestników skierował prezydent Andrzej Duda.
Prezydent podkreślił, że dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego.
Chcemy, by każde życie było wyczekiwane, szanowane, po prostu kochane, powiedziała rzecznik marszu Lidia Sankowska-Grabczuk.
Musimy też pamiętać o bolączkach naszego kraju, o tym, że co roku legalnie ginie ponad 1000 dzieci, a prawo to powinno już dawno być zmienione. Także maszerujemy za życiem, maszerujemy dla rodziny, bo też Narodowy Marsz Życia maszeruje nie tylko w obronie życia poczętego, ale życie poczęte to jest tak naprawdę dopiero początek. Dalej mamy rodziny, małżeństwa i tam to życie dalej się rozwija, wychowuje, to jest przyszłość naszego narodu. Także idziemy też, aby chronić naszą rodzinę przed coraz szerszą deprawacją, przed różnymi przykrymi sprawami typu karta LGBT czy genderowa konwencja stambulska.
Życie jest podstawą cywilizacji chrześcijańskiej i ładu społeczno-moralnego, dlatego w centrum polskiej polityki powinna być ochrona rodziny, podkreślił prezes Prawicy Rzeczpospolitej dr Krzysztof Kawecki.
Jesteśmy tutaj na pierwszym Narodowym Marszu Życia, który, myślę, nie zakończy się tylko dzisiaj, bo ten marsz, Narodowy Marsz Życia powinien trwać każdego dnia następnego roku. Dlatego, że musimy przypominać, że kwestia ochrony rodziny, kwestia praw rodziny do wychowania własnych dzieci, do pierwszeństwa w edukacji, praw ekonomicznych również, jak również prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, to są fundamenty naszej cywilizacji, naszego ładu społeczno-moralnego i w centrum polskiej polityki powinna być ochrona rodziny.
Maszerowały osoby z całego kraju, w różnym wieku i z różnych środowisk. Harcmistrz z Opolszczyzny, Marcin Żukowski z ZHR, mówi wprost, w każdych czasach trzeba bronić życia.
Jest taki mało znany fakt chyba z historii Polski, że jeden z pierwszych, a może pierwszy marsz w obronie życia był współorganizowany, a może organizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Nasz przewodniczący, świętej pamięci druh Tomasz Strzembosz, przyniósł petycję, szedł na czele tego marszu, przyniósł petycję w obronie życia do Sejmu Rzeczypospolitej. Więc, a dlaczego nie warto chronić życia? Może tak. Warto chronić życie, dlatego że jest dane od Boga, a każde działanie przeciwko życiu jest po prostu strasznym grzechem.
Na marszu nie mogło zabraknąć całych rodzin. Małżeństwo Monika i Leszek są rodzicami 9 dzieci. Przyszli, by dać świadectwo.
Dlaczego warto bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Ponieważ przede wszystkim w życiu człowieka jest Pan Bóg. Jak można tego nie bronić? To jest najcenniejsza rzecz, najcenniejsze stworzenie. To jest naturalne, że bronimy tego życia. Chociaż wiele przygód nam towarzyszy, przeciwności, to jesteśmy razem, jesteśmy rodziną.
Najważniejsze to jest to, czego żona nie powiedziała, że te dzieci są z konfliktu serologicznego. No i cóż, 8 cięć to bardzo dużo, prawda? Mówi się, że 3 cięcia i to wszystko. A żona miała ich 8 i my jesteśmy chyba najlepszym dowodem na to, na istnienie Pana Boga, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
W marszu wzięły udział 1000 osób. Domagały się jak najszybszego przyjęcia przez Sejm obywatelskiego projektu Zatrzymaj aborcję, a także wypowiedzenia przez nasze państwo konwencji stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.
W Żaganiu upamiętniono w niedzielę 75. rocznicę ucieczki żołnierzy alianckich z niemieckiego obozu jenieckiego dla lotników Stalagt Luftdrei.
Główna ceremonia rocznicowa odbyła się przy obelisku ustawionym w miejscu, gdzie znajdowało się wyjście z tunelu wykopanego przez uciekinierów.
Szef MSWiA Joachim Brudziński w swoim wystąpieniu akcentował, że jeńcy bohaterowie tamtych dni walczyli do końca.
Jeden z największych europejskich filozofów rzekł, powiedział, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jeńcy, bohaterowie tamtych dni, walczyli do końca i pozostali zwycięzcami wbrew barbarzyńcom.
W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele polskiego i brytyjskiego Ministerstwa Obrony, placówek dyplomatycznych krajów, z których pochodzili uciekinierzy, delegacje wojskowe, władze rządowe i samorządowe oraz krewni uczestników ucieczki.
Z obozu Stalagt Luftdrei uciekło 76 osób. Zdarzenie to zaliczane jest do najbardziej brawurowych ucieczek z niemieckich obozów jenieckich podczas II wojny światowej. Niemcy złapali 73 jeńców, stracili 50 osób.
Japończyk Ryoyu Kobayashi zwyciężył w ostatnim w tym sezonie konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Piotr Żyłanie utrzymał miejsca na podium, kończąc rywalizację na czwartej pozycji.
Po trzech sezonach pracę z polskimi skoczkami narciarskimi zakończył Austriak Stefan Horngacher. Zastąpi go Czech Michal Dolezal, poinformował dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.
To były wiadomości w Radiu Maryja.